Tam, gdzie skończyliśmy, czyli w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza i dzisiaj od 22 wersetu do 37. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Także taki mamy dzisiejszy nasz fragment. Więc mamy sytuację, w której Jezus uzdrawia człowieka, który jest jednocześnie ślepy i niemy. Tak? Kilka rozdziałów wcześniej, w 9 rozdziale mieliśmy Jezusa, który najpierw uzdrowił niemowę, później uzdrowił ślepego i wtedy już też faryzeusze powiedzieli o nim, że wygania demony mocą samego księcia demonów, diabła. I tutaj mamy sytuację podobną, ale widzimy dwie różne reakcje. Tak? Jedną reakcją jest reakcja ludzi. W 23 wersecie lud zdumiony, czytamy po polsku, ale to greckie słowo wyraża takie podekscytowanie, nie po prostu zdumienie, że o, co się wydarzyło. Zdumienie, tak mi się przynajmniej wydaje w języku polskim, oznacza pewne zdziwienie, ale to słowo oznacza takie, że ludzie się podekscytowali. Czyżby, i zaczęli zadawać pytanie, czyżby ten człowiek był synem Dawida, był tym oczekiwanym, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, który ma przyjść i usprawiedliwić naród Boży. Tak? Więc podekscytowali się, zaczęli zadawać sobie pytania. Oni nie stwierdzili jeszcze tego, ale po prostu przyglądając się temu, co Jezus mówi, zaczęli mówić, albo zaczęli mówić między sobą, czy rzeczywiście ten człowiek jest synem Dawida. Natychmiast znaleźli się faryzeusze, którzy dali im odpowiedź. Tak? I kategorycznie mamy tą drugą reakcję. Z jednej strony właśnie ludzi, którzy zaczęli zadawać sobie pytania, a z drugiej strony ludzi, którzy mieli gotową odpowiedź. I tą ich odpowiedzią było oczywiście to, co już czytaliśmy, że ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. Więc nie może być posłanym od Boga królem, skoro tak robi. Jezus odpowiada na te zarzuty. Kiedy czytaliśmy 9 rozdział, Jezus jakby nie odpowiedział na to, natomiast tutaj zaczynamy odpowiadać. I po pierwsze stwierdza, że ich zarzut jest bezsensowny. Tak? Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. Nie może jedno królestwo walczyć ze sobą, bo po prostu ginie. Tak? Po prostu przestaje istnieć. I jeżeli nie idzie w jednym i tym samym kierunku. Więc wyganiać demony mocą księcia demonów jest jakby nielogiczne. Nie trzyma się nie trzyma się kupy. I to jest pierwszy argument Jezusa, którego używa. Dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. I wiecie, rzeczywiście, patrząc nawet na różne konflikty, to wojna domowa jest zawsze dużo bardziej pustoszącym doświadczeniem niż nawet wojna, kiedy jeden naród napada na innych, tak? Bo kiedy ktoś napada na ciebie, ludzie się jednoczą po to, żeby bronić się przeciwko wspólnemu wrogowi. Natomiast kiedy zaczyna się wojna domowa, wojna między sobą, to tak naprawdę kruszą się, niszczą się wszystkie wartości, nie ma jasnego podziału, kto jest dobry, a kto zły. Zewnętrzni wrogowie, zawsze oni są źli, my jesteśmy dobrzy, a tu nagle ludzie stają przeciwko sobie, brat przeciwko bratu i nie ma takiej możliwości. Wojna czy konflikt wewnętrzny jest pustoszący. I mam tylko taką refleksję, którą tutaj chciałem, czy temat, który zaznaczyć, że kiedy Jezus mówi te słowa, to ja zawsze myślę sobie o Kościele. Dlatego, że jeżeli on mówi o tym w kontekście diabła, to też jest to prawda w kontekście Kościoła. Kościół podzielony nie ostoi się. Kościół, który właśnie jest w konflikcie ze sobą nawzajem, też nie będzie miał siły, też zostanie spustoszony. I myślę, że to jest oczywiste, tak? Zbory dzielą się, kiedy pojawiają się konflikty, zbory dzielą się, rozpadają, przestają funkcjonować w zasadzie czasami, przestają czasami istnieć, i takie konflikty są najbardziej niszczące dla kościołów. Prześladowanie Kościoła z zewnątrz powoduje, że Kościół się wzmacnia, tak? Najczęściej. Czy Kościół krzepnie w siłę. Podziały między Kościołami sprawiają, że Kościół słabnie. Ja pamiętam, jak byliśmy w Rosji i tam była jeszcze taka instytucja takiego człowieka odpowiedzialnego do spraw religii. I miał takie piękne nazwisko odpowiadające swojej funkcji, bo miał na nazwisko Wołkow. I ten pan Wołkow właśnie miał taką taktykę, że zapraszał do siebie pastorów różnych kościołów oddzielnie i kiedy przychodził do niego pastor jednego kościoła, to on mu mówił: o, ty to jesteś fajny chłop, wasz kościół jest super, ale wiesz, ten drugi był u mnie i mówił, że wy jesteście tacy, tacy i tacy. Po czym jakiś czas później zapraszał kogoś tam, innego pastora, i też mu mówił: słuchaj, ty jesteś fajny i w ogóle wasz kościół jest super, ja to nawet bym się zapisał do was, ale wiesz, tam był u mnie tamten i on mówił o was to, to i to. I po prostu taką pracę wykonywał, prawdziwego Wołkowa, że tak powiem, bo no później oczywiście to się kończyło wielkimi urazami i jeżeli ludzie nie są w stanie przejrzeć czegoś takiego, to jest to problem. Dlatego ja też osobiście jestem za czymś, co znowu dla wielu brzmi jak brzydkie słowo, ale nie zawaham się go użyć. Ja jestem za ekumenią. W takim sensie właśnie, że Kościół nie musi, nie w sensie, że Kościół ma być jednakowy, bo Kościół nigdy nie był jednakowy i nie może być jednakowy, bo to zabija kreatywność, to zabija jakąś taką możliwość, żeby iść do przodu, żeby rozmawiać ze sobą, ale Kościół musi szanować siebie nawzajem, musi razem starać się rozeznawać, co Pan Bóg robi w tym czasie, w naszym miejscu, i Kościół musi przede wszystkim być otwarty też na siebie nawzajem. Jakich różnic między nami by nie było? Kochani, ja jestem pewien, że gdyby każdy z nas usiadł, albo ja bym usiadł z każdym z was, to w przeciągu pół godziny znaleźlibyśmy coś, o co moglibyśmy się pokłócić, bez problemu. I nazwać się heretykami i powiedzieć, że ty źle wierzysz, albo ja źle wierzę. Gdybyśmy tylko chcieli, uważam, że to nie ma, w ogóle nie byłoby tematu. Zrobilibyśmy to błyskawicznie. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się dzielić, nie o to chodzi, żeby się skłócać. Chodzi o to, żeby szanować różnice, dyskutować o nich. Ja nie mówię, że nie należy mówić, jeżeli coś się uważa, nie należy dyskutować, ale ta dyskusja też ma być w otwartości, w szacunku i możemy bronić swojego zdania z szacunkiem i miłością raczej niż obrzucając się inwektywami, tudzież źle o sobie myśląc. A musimy wiedzieć, tak jak apostoł Paweł mówi, że każdy z nas widzi jak w zwierciadle Każdy z nas widzi tylko częściowo. Każdy z nas widzi tylko zamazany obraz i odbicie tego, co jest naprawdę. Więc nikt z nas nie jest w stanie tupnąć nogą i powiedzieć: ja znam całą prawdę i tylko prawdę i wiem najlepiej i jak nie myślisz tak jak ja, to nie mamy o czym mówić. Więc ja jestem za tym, żeby Kościół był jedno. I do jedności dochodzi się w dyskusji, w rozmowie, w jakimś takim czasami nawet gorącej dyskusji, ale takiej, która ma do siebie miłość, szacunek otwartość. I Kościół zawsze był różny. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to czytamy o różnych frakcjach. Czytamy o helenistach, czytamy o judaizujących, czytamy o wierzących pochodzących z pogan. I oni wszyscy mieli swoje zdanie i swoje różnice i starali się je rozwiązywać tak, jak umieli. I czytamy o tym, o Soborze Jerozolimskim, tak, kiedy zebrali się i rozważali jakieś punkty. Ale tak jak mówię, to jest na marginesie, bo nie do końca tutaj o to chodzi. Ale jeżeli królestwo jest rozdwojone, podzielone, to się nie ostoi. Kościół też nie może być podzielony. I nie mówię tutaj, jeszcze raz podkreślam, nie mówię o, w takim sensie jednakowości i żeby wszyscy byli identyczni i wierzyli dokładnie w to samo, ale o jedności celu i jedności serca, tak? Jedności w tym, żebyśmy widzieli, co Pan Bóg robi. A to się buduje w jakimś dialogu. Więc najpierw Jezus mówi, że to jest bezsensowne oskarżenie, bo nie może być tak, żeby ludzie, którzy są po tej samej stronie, walczyli ze sobą. Dalej w 27 wersecie Jezus mówi, że wasze własne myślenie jest niespójne. Tak? Mówi, jeżeli ja przez Belzebuba wyganiam demony, to synowie wasi przez kogo je wyganiają? I to, co my nazywamy dzisiaj egzorcyzmem, ono było znane również w czasach przed Jezusem. Tak? Jezus przyszedł i wyganiał demony, ale już jakby sam problem tego, że byli ludzie opętani w jakiś sposób, czy pod wpływem demonicznym, oni byli również wcześniej. Jakbyście otworzyli taką księgę Tobiasza, której nie ma w naszej Biblii tutaj, bo jest księgą wtórnokanoniczną, czyli księgą, którą Kościół katolicki czy prawosławny uznaje za część Starego Testamentu. My nie uznajemy, bo jej nie ma w Biblii hebrajskiej, jest tylko w Biblii w języku greckim, w Septuagincie. Ale ta księga, więc nie mówię, że to jest to samo, ten Stary Testament, który mamy, ale jest przydatna, jest ciekawa. I zachęcam do przeczytania tak w ramach właśnie ciekawości. Ona mówi właśnie o tym, jak między innymi wyganiane są demony. Mówi o uwolnieniu od demonicznej działalności. Wiemy w Dziejach Apostolskich, czytamy o synach Skewy, tak, którzy wyganiali demony, później wykombinowali, że w imię Jezusa to lepiej idzie i próbowali to robić w imię Jezusa. Niezbyt dobrze się to dla nich skończyło. Józef Flawiusz, historyk taki mniej więcej współczesny z czasami Chrystusa, również pisze o egzorcyzmach żydowskich. Jeden z rabinów z tamtych czasów również to opisuje. W większości z tych przypadków różnica jest taka, że ci rabini czy różni właśnie ludzie, ci żydowscy tacy egzorcyści, najczęściej używali jakichś rzeczy, tak? W księdze Tobiasza to jest wątroba z ryby na przykład. Tam spalono wątrobę z ryby i demon uciekł. Józef Flawiusz opisuje egzorcystę, który używał jakichś tam ziół do wyganiania demonów. Tak samo podobnie ten rabin, który Ben Zachaja, który pisze również o używaniu pewnych ziół, które działają w taki sposób. Wiemy, że kiedy czytamy Ewangelię, Jezus wyrzucał demony bez żadnych wątrób, bez ziół, bez niczego, słowem. Dawał im, jak to się mówi, przykaz, tak? I demony wychodziły, więc o ile nie było to coś nadzwyczajnego, znaczy w takim sensie nie było to niezwykłe, że wyganiał demony, to sposób, w jaki wyganiał demony, był na pewno niezwykły i inny niż robili to ci żydowscy egzorcyści. Ale najprawdopodobniej do tego Jezus nawiązuje, mówiąc, że wasi właśnie synowie, wy sami wyganiacie demony. I księga Tobiasza też mówi właśnie bardzo wyraźnie, że tym, który uwalnia od demonów, jest sam Bóg. że tylko Bóg jest tym, który może uwolnić od takiej właśnie duchowej zależności od demona. Więc Jezus jakby mówiąc i mówi, słuchajcie, wy sami uważacie, że Bóg uwalnia od demonów, tak? A wasze własne księgi o tym mówią, a wy mówicie jakby, że ja robię to mocą księcia demonów. Więc jest to niespójny argument, tak? Używali raz, że bezsensownego argumentu, po drugie używali argumentu niespójnego ze swoimi własnymi przekonaniami. Oczywiście też Jezus mówi, 29 werset mówi, że no, nie da się odebrać mocarzowi czegoś, dopóki nie zostaje on związany. I ukazuje na to, że on jest tym, który właśnie związał księcia demonów i odniósł, czy ma odnieść do ostateczne nad nim zwycięstwo. W 30 wersecie czy Jezus przychodzi do, czy w 28 w zasadzie, jeszcze wracając chwilę, Jezus przychodzi do pewnych wniosków, tak? Czyli wskazał im, dlaczego ich oskarżenia są bezsensowne. Natomiast dalej mówi o tym, co z tego logicznie wynika, tak? Mówi, jeżeli ja wyganiam jednak demony Duchem Bożym, to nadeszło do was Królestwo Boże. Musicie ten fakt przyjąć do wiadomości. I jeżeli ja zabieram mocarzowi te jego związane łupy, to oznacza, że ja pokonałem tego, który został pokonany. Więc mówi do nich innymi słowy, to co mówicie stawia was samych w pewnej sytuacji, tak? W sytuacji, gdzie Bożą moc, Boże Królestwo nazywacie działaniem demonicznym, tak? Nazywacie działaniem szatana. I dalej przejdzie do tego, jakby ze szczegółami do omówienia tego, co to dla nich oznacza. W 30 wersecie mówi jednak takie słowa, które są takie trochę enigmatyczne. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. I w zasadzie gramatycznie ciężko jest powiedzieć, do kogo się odnosi Jezus w tym, co mówi, bo może odnosić się, może mówić o diable, tak? O szatanie, o którym była mowa, i wtedy ma na myśli coś takiego, że no, skoro widzicie, że ja walczę z szatanem, szatan nie jest ze mną, no to nasze królestwa muszą być w opozycji, muszą być tymi, które zwalczają się, tak? Czyli ja walczę z szatanem. Ale być może ma na myśli samych faryzeuszy, tak? I zwraca się do nich, mówi, kto z was nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Chociaż nie mamy właśnie tego słowa was, dlatego gramatycznie ciężko określić, do kogo się Jezus odnosi. I jeżeli mówi do faryzeuszy, to mówi wtedy coś, czy to, jaki sens tego zdania jest, to jest coś, o czym już wspominałem kilkakrotnie, podobnego do sytuacji, kiedy Jozue spotkał wodza wojska Pana pod Jerychem, tak? I zobaczył wielkiego wojownika i mówi, ty jesteś z nami, czy jesteś z nimi? Chcę wyjaśnić, z kim ten potężny wojownik jest, tak? I odpowiedź tego wodza wojska Pana jest bardziej taka, ja nie jestem ani z nimi, ani nie jestem z wami. Pytanie jest, z kim wy jesteście, kto jest ze mną. Pytanie jest, kto jest ze mną. Bo tak jak już wspominaliśmy, Bóg nie jest z nami, ani Bóg nie jest z nikim innym. Nikt z nas nie może powiedzieć, Bóg jest ze mną. Ci, co tak, którzy mówili, Bóg z nami, to najczęściej nie okazywało się, że było wręcz przeciwnie, przynajmniej w historii to tak wygląda. I pytanie, które należy sobie postawić częściej, jest właśnie, czy ja jestem z Bogiem? Czy ja jestem z Bogiem, a nie czy Bóg jest ze mną, albo czy Bóg jest z Nim? Czy ja jestem po właściwej stronie? I to być może jest to, co Jezus mówi do faryzeuszy, jeżeli zwraca się do nich. Mówi, wy musicie określić się, po której stronie jesteście, i tym, co mówili, określali się po stronie niewłaściwej. I dalej mówi, dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A więc Bluźnierstwo w ogóle przeciwko Bogu było karane śmiercią. Tak? Wiemy z historii Szczepana, na przykład z Dziejów Apostolskich, że kiedy opowiadał historię Izraela, wszystko było w porządku, ale kiedy doszedł do momentu, że powiedział, że widzi Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Boga, Żydzi natychmiast krzyknęli, że to bluźnierstwo i go ukamieniowali. I to była kara, która no, była następstwem bluźnierstwa przeciwko Bogu. Jezus tutaj mówi właśnie, że w zasadzie każde bluźnierstwo ludziom może być przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie nikomu odpuszczone. Ewidentna Boża moc, która przejawiła się w działaniu, nie może być oskarżona o to, że jest dziełem jakby diabła, tak? Nie można dyskredytować jakby tego, który odpuszcza, bo jeżeli powiemy, że ten, który odpuszcza, jest diabłem, to podważamy samą możliwość odpuszczenia czegokolwiek. Tak? Jeżeli Duch jest tym, Bóg jest tym, który odpuszcza nam grzechy, jeżeli mówimy, że Bóg jest, działa mocą diabła, czyli jest diabłem, to podważamy możliwość tego, żeby w ogóle odpuścił nam cokolwiek. Duch Święty nie może być oskarżony o to, że jest mocą diabelską. Nawet Syn Człowieczy, tak? Jezus mówi, że nawet jeżeli będzie bluźnierstwo przeciwko Synowi Człowieczemu, to będzie to ludziom odpuszczone. No, Syn Człowieczy był taką, czy sam Jezus, tak mówiąc o sobie, oczywiście używając tego sformułowania z Księgi Daniela, wiemy, że sam Jezus nigdy, można powiedzieć tak, że nigdy bardzo wyraźnie nic o sobie nie mówił. Zawsze mówił tak, żeby ludzie zastanowili się nad tym, kim on jest. Żeby zastanowili się i wyciągnęli pewne wnioski. Jeżeli patrzymy na historię Kościoła, to widzimy, że i w historii Kościoła to nie było tak, że Kościół od razu dokładnie wiedział, kim był Jezus. Nawet w Ewangeliach widzimy pewną walkę nad tym, żeby czy stawiane są pewne pytania i pewne odpowiedzi są dawane na tym, kim był Jezus, tak? Że był wcieleniem tak naprawdę Boga Izraela. Ale Kościołowi zajęło kilkaset lat, żeby jakoś to sobie porozkładać po półkach, tak? Kim do końca był Jezus. Dlatego mówienie czegoś nie do końca tak, jak trzeba o Jezusie, nie jest problemem. I myślę, że między innymi być może to Jezus miał na myśli, że bluźnić przeciwko Synowi Człowieczemu nie jest tak wielkim problemem, bo te rzeczy są często trudne do określenia. Jak Kościół zaczął wnikać w rzeczy jeszcze bardziej zagmatwane, tym bardziej się podzielił. Tak? Mamy tych monofizytów, którzy uważają, że te natury Chrystus miał tylko jedną naturę, potem miał dwie, później był, czy miał... Najpierw to były pytania, czy był jednak, miał tą boską, czy nie miał. Później jak te natury są ze sobą połączone i mamy różne kościoły, które dzielą się właśnie w kwestii tych różnych niuansów tego, co kim jest Chrystus, aczkolwiek być może nikt z nas nie ma racji, a być może ktoś z nas ma rację. Myślę, że nie jest to w tym momencie najważniejsze. Aktualnie w historii mamy taki czas, kiedy właśnie ci monofizyci umierają za Chrystusa i wydają swoim życiem świadectwo tego, że są chrześcijanami. Tak? Wiemy, że w Egipcie, nawet w piątek teraz była znowu, zginęło 9 osób w kościele, tak? Zastrzelono kolejnych ludzi. Oczywiście ci, którzy zginęli na plaży i tak dalej, to wszystko byli koptyjscy chrześcijanie, z którymi nie doszlibyśmy do porozumienia w wielu kwestiach takich właśnie teologicznych, a jednak oni byli gotowi oddać życie za to, żeby zaświadczyć o Chrystusie. Więc w zasadzie te pewne rzeczy dotyczące Syna Człowieczego nie są, powiedzielibyśmy, aż tak być może ważne, ale musimy mieć pewność tego, że nie nazywamy Bożego działania niebożym działaniem. I znowu, przechodząc jakby do takiej współczesności, ja czasami jestem przerażony otwierając internet i czytając, jak łatwo jest osądzić najróżniejsze rzeczy, jak internet roi się od wzajemnych oskarżeń o to, co jest Bożym działaniem, co nie jest Bożym działaniem. Mi się natychmiast te wszystkie wersety gdzieś tam zapalają w głowie. To nie mam na myśli tego, że nie powinniśmy osądzać, ale mam na myśli to, że powinniśmy naprawdę najpierw poznać. Ja już nie mówię nawet o tym, że często ludzie osądzają różne rzeczy, później jak się ich zapytasz, czy coś czytali albo widzieli, albo to się okazuje, że nie. Oni są święcie przekonani, że coś jest złe, ale nigdy tego nie widzieli sami. Tylko po prostu słyszeli. I jak dla mnie to jest trudne do przyjęcia takie podejście. Tak jak można osądzić coś, czego sam nie sprawdziłem, nie przeczytałem, tylko gdzieś tam usłyszałem od kogoś. Natomiast nasz internet jest takim narzędziem, w którym bardzo łatwo wyraża się różne poglądy i osądy i stwierdzenia. I ja bym czasami bał się wiele z tych rzeczy w taki sposób wypowiedzieć, choć osobiście nigdy bym tych rzeczy nie zaakceptował, bo nie mam co do nich przekonania, albo mam pewne podejrzenia, ale daleki byłbym od jednoznacznego stwierdzenia, że coś jest albo takie, bo bałbym się, gdyby rzeczywiście to było, okazało się Bożym działaniem. No, ale każdy z nas musi to sobie sam rozsądzać i zastanowić się nad tym. Dalej Jezus przychodzi i mówi jakby o sednie osądu faryzeuszy. Tak mówi, tutaj nasze tłumaczenie mówi, zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. W tłumaczeniu Piotra Zaręby tam jest, wyhodujcie drzewo dobre, owoc będzie dobry, wyhodujcie drzewo złe, owoc będzie zły. Natomiast dosłowne greckie słowo jest zróbcie, sprawdźcie, żeby drzewo było dobre, to i owoc będzie dobry. I jeżeli sprawdźcie, że drzewo będzie złe, to i owoc będzie zgniły, tak? Niedobry. Jezus mówi, że tak naprawdę te ich oskarżenia nie płyną po prostu z oceny sytuacji prawdziwej, ale z ich wewnętrznych przekonań na temat Jezusa, których nie byli gotowi zweryfikować. Oni tak naprawdę ocenili to, co Jezus robi, wychodząc z pewnych założeń, bojąc się tego, co może się stać, gdyby oni stwierdzili inaczej, bo mieli pewne przekonania, które były w nich już ugruntowane, pewne obawy, że Jezus może zniszczyć ten świat, który oni sobie ułożyli, że jest tym, który wytyka ich pewne błędy. I tak naprawdę ich osąd nie wynikał z oceny konkretnej sytuacji, ale wynikał z tego, co myśleli, co mieli ugruntowane w sobie w środku. Tak? I Jezus mówi im, plemię żmijo, dosyć ostro się o nich wyraża, nie przebierając w słowach, plemię żmijowe, jak możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Więc mając to, co macie w środku, nie jesteście w stanie ocenić czegoś dobrze. Nie jesteście w stanie wydobyć ze swojego wnętrza dobrych rzeczy, bo tylko dobre, to jeżeli nasze wnętrze jest pełne tego, co dobre, to tylko wtedy pewne rzeczy mogą, czy wypływające z nas rzeczy mogą być dobre. Natomiast jeżeli nasze wnętrze jest złe, to nie mogą z niego wypłynąć, nie może z niego wypłynąć nic innego, jak tylko złe rzeczy. I to pokazuje nam, że jeżeli chcemy coś zmieniać w sobie, to musimy zmieniać nasze wnętrze. Musimy zmieniać nasze wnętrze, nasze taki podstawowy sposób myślenia o rzeczach. Bo jeżeli jeżeli po prostu nauczymy się mówić właściwe rzeczy, to niewiele z tego wyniknie. Wypłynie z nas to, co złe. Wewnętrzne nastawienie faryzeuszy spowodowało, że doszli do tego, że moc Bożą nazwali mocą demoniczną, tak? Dlatego, że tak byli, być może bali się Jezusa, zazdrościli Mu, nie rozumieli tego, co robi i kim jest, a bardzo nie chcieli zmienić swojego wewnętrznego nastawienia. I musimy przemienić nasz sposób myślenia, żeby nasze osądy były prawdziwe i słuszne. Musimy napełniać się tym, co dobre. Nasze drzewo musi być być dobre. I w końcu Jezus mówi, że powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. I to jest jeden z takich, nie wiem, najtrudniejszych wersetów Nowego Testamentu. Jeden z najtrudniejszych wersetów Nowego Testamentu. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad nim. Z każdego słowa, które wypowiemy, będziemy musieli zdać sprawę. W zasadzie tutaj sobie myślałem, że trzeba przykład Tadeusza podać, bo Tadeusz właśnie często powtarza mądrą maksymę taką, która jest z Biblii. Oczywiście mówi, że i głupiec jak milczy, to uchodzi za mądrego. Już kilka razy od Tadeusza słyszałem. Co nie znaczy, że Tadeusz jest głupcem absolutnie, bo jak mówi takie mądre rzeczy, to nie może. Ale jest coś takiego, kochani. Jak milczymy, to najczęściej nie ma problemu. Gorzej z tymi z nas, jak ja, którzy szybciej mówią niż myślą. Tak? Niektórzy z nas mają taką przypadłość, że w zasadzie, żeby pomyśleć, to musimy coś powiedzieć. I ci, którzy najpierw myślą, potem mówią, mają straszną przewagę nad nami, akurat w świetle tego wersetu. Dlatego nie myślę, że to tak trzeba w takim sensie dosłownym to rozumieć. Czyli mam na myśli to, że tak naprawdę Pan Jezus mówi, że nasze osądy, to do czego, to ostateczny osąd, który wypowiemy, z tego zostaniemy osądzeni. Nie z naszego myślenia. Tak? Mówię, niektórzy z nas, żeby myśleć, muszą mówić. I czasami gadamy głupoty i potem, ale potem szczerze mówimy. Gadałem głupoty, bo jak mówiłem, to sobie to przemyślałem i w zasadzie ostatecznie doszedłem do innego wniosku. Także nie martwcie się. Nie martwcie się mówiący, bo to nie do końca o to chodzi. Chodzi o ten ostateczny wynik tego waszego myślenia, do czego dojdziecie z każdego nieużytecznego osądu, który niewłaściwego osądu będziemy musieli sobie zdać, czy przed Bogiem zdać sprawę. Kiedyś Pan Bóg otwierał księgi, tak? Czytamy w Księdze Objawienie, że Pan Bóg otworzy księgi, tam wszystko jest zapisane, a myślę, że teraz w dzisiejszych czasach trzeba by przetłumaczyć, że Pan Bóg otworzy Facebooka, bo najczęściej właśnie ci z nas, którzy go używają, to księgą najbardziej bezużytecznych osądów, jakie w życiu widziałem, to jest Facebook. Tam naprawdę można znaleźć wszelakie mądrości. Nie mówię, że tam nie ma też rzeczy dobrych i pozytywnych, bo się znajdą, ale po prostu Facebook jest takim miejscem, gdzie ludzie wylewają wszystko, tak? Wszystkie swoje przekonania, poglądy, wdają. Ja sam jestem winny, ja nie oskarżam nikogo, bo ja sam jak się wdam na Facebooku w dyskusję, to nie umiem się zatrzymać i później strasznie, najczęściej później żałuję, że w ogóle zacząłem jakiś tam temat, albo zacząłem z kimś rozmawiać, bo internet jakoś tak sprawia, że ludzie czują się swobodni w wyrażaniu swoich opinii. Tak? Jak nie widzi, jak ktoś przede mną nie stoi i nie wiem, nie ma możliwości mi przyłożyć tu i teraz, to jakby czuję się wolny, żeby napisać cokolwiek mi do głowy przyjdzie, bo i tak mnie nie złapie, tak? Bo najczęściej gdzieś jest daleko i nie wiadomo, ale jest. Ja już ostatnio przestałem zaglądać na Facebooka, bo nie jestem w stanie po prostu czytać tego, co tam jest napisane. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że właśnie to, co mówimy, to, co myślimy, to, jak osądzamy różne rzeczy, nie jest bez znaczenia. Nie jest bez znaczenia i musimy być w tym ostrożni. I myślę, że cały ten fragment, który czytaliśmy dzisiaj, wzywa nas do takiej ostrożności w wypowiadaniu swoich osądów na temat, co jest Bożym działaniem, co nie jest Bożym działaniem. Tak jak mówię, możemy mieć swoją osobistą opinię, możemy mieć swoje jakieś tam zastrzeżenia, bo nie mamy być bezmyślni, mamy myśleć, mamy osądzać w sensie rozważać i krytycznie podchodzić do wszystkiego. Natomiast kategoryczne stwierdzenia, myślę, że ten fragment zachęca nas do tego, żebyśmy zastanowili się trzy razy, zanim jakieś kategoryczne stwierdzenia podejmiemy. I jest mi łatwiej, bo ja jestem taką osobowością, która w ogóle nie lubi. Wiecie, to jest problem właśnie, znaczy problem. Są takie osobowości, ludzi, którzy muszą mieć wszystko kategorycznie określone tu i teraz i trudno jest im żyć, jak sprawy nie są albo czarne, albo białe, albo jednoznaczne, ostatecznie jednoznaczne. Natomiast ja jestem inną osobowością i jest wygodniej, jak nic nie jest jednoznaczne, jak wszystko jest takie, zobaczymy, wszystko trzeba czasu, ale czas jest dobrą kategorią. Tak? Jest taki dowcip, który słyszałem w kilku różnych wersjach już, ale jeden był taki, że zapytano jakiegoś tam patriarchę prawosławnego, jaki wpływ miała reformacja na Kościół prawosławny. Tak? I on powiedział, no za wcześnie jest, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć. To ma czasami swoje dobre strony, tak? Dać odpowiednią ilość czasu, żeby pewne rzeczy same się osądzą. Pewne rzeczy same się osądzą. Wystarczy dać im czas. I wiecie, już tyle rzeczy, nawet tak myśląc kościelnie, tyle różnych rzeczy się przez kościoły przewaliło i one 10 lat temu były tematem, a dzisiaj nikt już nie pamięta, że one były i że tak powiem w ten sposób po owocu można powiedzieć, że pewnie to nie był tak naprawdę żaden temat, tak? On być może wróci za lat 10, bo jak Salomon powiedział, nie ma nic nowego pod słońcem i w zasadzie każdy pomysł, jaki się w Kościele dzisiaj pojawia, to już był w jakimś momencie historii Kościoła, już jakaś grupa go realizowała i już o niej zapomnieliśmy dawno i on teraz powraca i wróci pewnie jeszcze niejednokrotnie, zanim Pan Jezus wróci. Także czasami dajmy rzeczom czas. Nie musimy ich osądzać. Dajmy im czas, tak jak ten Gamaliel w Dziejach Apostolskich, tak? Powiedział, nie osądzajcie tych ludzi. Jak to nie jest z Boga, to ta sprawa sama upadnie. Jeżeli natomiast jest z Boga, to ja nawet jak będziecie to osądzać, nawet jak będziecie temu się sprzeciwiać, zabraniać, niszczyć, to ona i tak się wydarzy, bo Bóg tak zaplanował, tak? A jeżeli coś nie jest Bożym działaniem, to po prostu przemknie jak błyskawica i się nie pojawi, albo znowu pojawi się za jakiś czas. Ale znowu ci z nas, którzy znają historię, mogą powiedzieć, to już było i mogę sobie odpuścić i nie muszę się z tym zmagać. Także podsumowując, myślę, że Pan Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy byli ostrożni w osądzaniu. Nie okazali się gdzieś tam faryzeuszami, którzy ze względu na jakieś swoje wewnętrzne, już ustalone z góry rzeczy, źle ocenili Boże działanie i w konsekwencji okazali się nie po tej stronie, po której trzeba. Tak? Bo pytanie jest, czy my jesteśmy z Bogiem, a nie czy Bóg jest z nami i o tym musimy pamiętać.